Siostry, przyjaciele, jak wiemy, żyjemy w okresie Epifanii, w okresie objawienia ważnych zasad, ważnych osób i ważnych rzeczy. Lecz w tym objawieniu wiemy, że zasady jako takie nie mają głosu literalnego, są niemymi. Rzeczy także nie mają głosu, są niemymi. Tylko głos literalny mają osoby, które są objawione. Jak nasz drogi brat Stachowiak nam wykazał w ostatniej godzinie, to Pan użył tych swych sług na czas słuszny, ażeby pokrzepić lud Boży, ażeby go wzmocnić, uczyć i dać im pomoc. Dzisiaj po południu chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną taką osobę, którą Bóg objawił w tym okresie Epifanii. Chciałbym Wam zwrócić uwagę na tekst z pierwszej Mojżeszowej, rozdział 28, a wiersz 1. Czytam. A ty weźmij do siebie Aarona, brata twego, i syn jego z nim, spośrodku synów izraelskich, aby mi urząd kapłański odprawowali. Aaron, Nadab i Abiu, Eleazar i Itamar, synowie Aaronowi. Dzisiaj będziemy mówili o Itamarze, figura i poza figura. Jak widzimy z tych słów, Itamar był najmłodszym synem Aarona i Elizabety. On miał dozór nad służbą Lewitów, Gersonitów i Merarytów w przybytku na puszczy. Jak to nam Słowo Boże mówi, on będzie doglądał ich. On miał również dozór nad policzeniem wszystkiego materiału do przybytku, który był zużyty w budowie przybytku. On założył rodzinę, która trwała aż poza niewolę babilońską. Dwaj starsi bracia jego, Nadab i Abiu, nie ostali się jako podkapłani. Czytamy o nich w III Mojżeszowej, rozdziale 10, wierszach 1 i 2, że ofiarowali przed obliczem pańskim ogień obcy, czego im nie rozkazał. Przeto wyszedł ogień od twarzy pańskiej i poraził je i pomarli przed Panem. A w wierszu 6 Mojżesz ostrzega swego brata Aarona, ostrzega Eleazara i Itamara, aby nie opłakiwali zgonu Nadaba i Abiu, aby przez to nie pomarli. Istnieje 10 różnych sposobów, przez które poznajemy, czy osoby w Piśmie Świętym są figurami, czyli typami. Ja myślę, że bracia z tym są obeznani, a więc będę ich wymieniał. Lecz nie ma wątpliwości, ja myślę, pomiędzy nami, że Aaron i jego synowie byli figurami. Aaron w tym typie przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa jako najwyższego kapłana. A Eleazar przedstawia naszego drugiego brata Rysula w jego roli podkapłańskiej. Itamar przedstawia naszego drugiego brata Johnsona w roli podkapłana. Nadab przedstawia nauczycieli w Paruzji, którzy się sprzeniewierzyli i poszli na którą śmierć. Abiu przedstawia nauczycieli w Epifanii, którzy utracili nie tylko korony, lecz życie także we której śmierci. Czasami możemy się zapytać, jak to jest? Tu jest Nadab, jest tu Abiu. Oni byli synami Arona kapłana jako podkapłani, lecz jednak oni poszli na wtórną śmierć. Jak to może być, kiedy oni byli synami Arona? Bracia, ja jeszcze wiedzą, że za czym ktokolwiek może podlegać wtórnej śmierci, to musi być najpierw spłodzony z ducha. Musi pokutować pierw, przyjąć naszego Pana jako Zbawiciela, musi się poświęcić, jest spłodzony z ducha, a wtedy, kiedy odpadnie od wiary, to wtedy idzie na wtórną śmierć. A więc tu jest taki piękny obraz, że nie wszyscy, którzy się zwią synami Bożymi, nareszcie są synami Bożymi. Tylko ci, co są wierni, aż do końca. Czasami mamy pytanie, dlaczego mówimy, że Judasz poszedł na wtórną śmierć? Brat nasz drogi Jansson to nam wytłumaczył bardzo dobrze. On tak mówił, że apostołowie, a Judasz z nimi, mieli tak zwane przedpomazanie. Przedpomazanie. I mieli wielką odpowiedzialność przed Bogiem. A więc z tej przyczyny Judasz już nie wstanie z grobu, moi drodzy bracia. Mówiąc o obcym ogniu, było zwyczajem dla kapłanów, ażeby brali ogień do kadzielnic z ołtarza całopalenia. Węgiel na ołtarzu przedstawiał prawdziwe nauki, a ogień przedstawiał ogniste doświadczenia, przez które przechodzą ci, którzy służą tymi naukami. A obcy ogień przedstawia fałszywe doktryny, które są dodane do tekstów biblijnych. Te teksty są te same, używane przez tak sług prawdy, jak i też i błądzicieli. Lecz jest możebnym, jak bracia dobrze wiedzą, ażeby z pięknych tekstów wywieźć fałszywe doktryny. Badacze Pisma Świętego są jednomyślni na jednym punkcie z wyjątku, bez wyjątku. Czy to są bracia z Blasku, czy Wolni, czy ktokolwiek. A to jest to, że badanie obrazów, badanie typów jest najtrudniejszym badaniem z całej Biblii. A na tym punkcie, poza tym punktem, ta zgoda się czasami zmniejsza, a czasami się kończy. Największa trudność jest ta, czy jest dany tekst literalny, czy jest symboliczny. Jeżeli jest symboliczny, to jaka jest prawdziwa pozafigura? Jaka jest rzeczywistość? A później zachodzi pytanie, czy tylko jest jedna pozafigura, czy są dwie, a może trzy, może więcej. A jeżeli dana figura kogoś krytykuje, to zaraz ten, który jest krytykowany, oskarża nas o obcym ogniu. Czy nie tak? Lecz typy, obrazy, figury Słowa Bożego są ważną częścią tego Słowa, ponieważ one objawiają nam wiele ważnych rzeczy, ważne zasady i osoby. A czym większy wynałożymy w tym wysiłek, tym większe są dla nas błogosławieństwa około tej linii. Gdy apostołowie chodzili i rozmawiali z naszym Panem, wszyscy oprócz Judasza mieli miłe pamięci tej społeczności. A niektórzy z nich mieli ten przywilej, ażeby opisać to, co on mówił, co czynił w ich obecności. W listach apostołów od czasu do czasu ukazuje się wiersz, który pokazuje, jak apostołowie się zapatrywali na Jezusa. Czytam z listu Pawła do Żydów, rozdział 2, a wiersz 9. Tłumaczę z angielskiego. Lecz my widzimy Jezusa, który został uczyniony trochę mniejszym od aniołów na ucierpienie śmierci, ukoronowanego chwałą i czcią, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. A więc apostoł Paweł tu nam mówi, że on widział oczyma swego wyrozumienia naszego Pana jako Aarona, jako najwyższego kapłana w szatach ofiarniczych. A my tak samo widzimy oczami naszego wyrozumienia Jezusa tak samo, w tej samej roli. Nie robi różnicy, jak ludzie się na Niego zapatrują, lecz my Go widzimy w tym samym świetle, jako naszego Zbawiciela, naszego Odkupiciela, poza figuralnego najwyższego kapłana Kościoła. Lecz, moi drodzy bracia i siostry, jak widzimy poza figuralnego Itamara? Jak na Niego się zapatrujemy? Jak się zapatrujemy na życie i na dzieło Pawła, Samuela, Leona, Johnsona? Co o nim myślimy głęboko w swoim sercu? Jakie on ma dla nas znaczenie? Jakie znaczenie ma dla nas jego praca? Wiemy, że drudzy bracia się różnią od nas w tej rzeczy. Ja od czasu do czasu słyszę o takich rzeczach. Sama figura daje nam do zrozumienia, jak mamy się zapatrywać na dzieło posłannika pańskiego na okres Epifanii. Czytam z 4 Mojżeszowej, rozdział 3, a wiersz 4. Eleazar i Itamar odprawowali urząd kapłański przed obliczem Aarona, ojca swego. To jest polskie tłumaczenie, polskiej Biblii. Lecz w hebrajskim jest myśl troszkę inaksza. W hebrajskim jest tak powiedziane. Sprawowali urząd jako zasłona przed obliczem Aarona, ojca swego. W polskim jest powiedziane, że Eleazar i Itamar sprawowali ten urząd kapłański przed obliczem Aarona, lecz w hebrajskim jest, że jako zasłona przed obliczem swego ojca. A w tym jest różnica. Myśl jest jasna i jest ważna. Obaj posłańcy, tak samo jak tak pozafiguralny Eleazar, jak i pozafiguralny Itamar, oba byli pod kapłanami. Oba zajęli się pracą kapłańską. I że po drugie, Jezus jako pozafiguralny Aaron przemawia przez nich jako przez zasłonę, jako przez swe mówcze narzędzia. Bracia mają tą myśl. Aaron przemawia przez zasłonę, przez Eleazara i przez Itamara. Co się tyczy Itamara, obraz wykazuje, że tym sposobem musimy widzieć lub uznawać naszego brata Johnsona jako kapłana, jako sługę na czas Epifanii, który czynił i mówił to, co Pan kazał jemu, aby czynił i mówił. Bo Jezus jako kapłan mówił przez tych sług, jako przez zasłonę. Ja myślę, że nie ma tajemnicy w tym, dla większości was, że figura Itamara ma kilka zastosowań. Na czas wieku Ewangelii Itamar przedstawia 35 członków gwiazd, specjalnych nauczycieli i wodzów pomiędzy żniwami, pomiędzy żniwem wieku żydowskiego, a żniwem wieku Ewangelii. Za pozwoleniem braci nie będziemy mówić o tym obrazie, lecz o jego zastosowaniu na czas Epifanii. Myśl, że nasz Pan przemawia przez narzędzie mówcze, jest pokazana w innej figurze, a to jest w zapaleniu świecznika. Czytam z 4 Mojżeszowej, z rozdziału 8, a w wierszu 2. Powiedz Aaronowi, a rzecz mu, gdy zapalisz lampy, 7 lamp przeciwko świecznikowi świecić będą. Lecz w polskim języku jest mniej więcej dobra myśl i dobre tłumaczenie, jest lepsze jest z hebrajskiego. Myśl właściwa tak jest, tak się słyszy. Gdy zapalisz lampy, 7 lamp świecić będzie przed świecznikiem. 7 lamp świecić będzie przed świecznikiem. Myśl jest ta. Gdy Aaron zapalał lampy, musiał stać poza świecznikiem, tak, ażeby gdy jeden spotkał Pana, by przeszedł przez zasłonę, to by widział światło z lamp, a nie niego. Aby jego nie widział. A w tym jest bardzo ważna nauka. Aaron stał ku której zasłonie. Prawda pochodziła ze strony której zasłony. A brat, nasz drogi Johnson, był częścią tego świecznika w oświecaniu braci. W księdze Zachariasza jest jeszcze inny obraz. Jest widzenie, które pokazuje, jak Jezus oświeca umysł wiernego ludu swego. Czytam z księgi Zachariasza z rozdziału 4, a wiersz do trzeciego. Potem nawrócił się anioł, który mówił ze mną i obudził mnie, jako gdy kto obudzony bywa ze snu swego. I rzekł do mnie, cóż widzisz? I rzekłem, widzę, a oto świecznik, wszystek złoty, a czasza na wierzchu jego, 7 lamp jego na nim, 7 też na lewej to one 7 lamp, które są na wierzchu jego. 2 też oliwy przy tym, jedna po prawej stronie czaszy, a druga po lewej stronie jej. Czasza w tym obrazie przedstawia Jezusa jako składnicę prawdy dla Kościoła. 2 oliwy przedstawiają Stary i Nowy Testament. 7 lamp przedstawia 7 okresów Kościoła, a 7 nalewek przedstawia 7 zbiorowych aniołów, którzy są złożeni z 39 członków wiecznych. Na okres Epifanii posłanik Epifanii był pokazany jako członek ostatniego anioła w tej figurze 7 nalewce. Panie go użył w ten sam sposób, jakim użył naszego drugiego brata Rusla, aby oświecić lud Boży słowem prawdy. W badaniu tych figur, tych typów i obrazów musimy obserwować niektóre przepisy i reguły, a to samo się odnosi, gdy badamy temat o Itamarze. Jeżeli dodamy coś, to wpadniemy w zamieszanie. A jeżeli odejmiemy coś, to miniemy się z błogosławieństwem. A co się tyczy Itamara, kto granice nakreśla w tej sprawie? W tym wypadku sługa pański, on sam nakreślił te granice. My nie interesujemy się młodymi latami Itamara, lub jego rodziną po jego śmierci, lecz tym, że był poświęcony jako kapłan i służył pod kierownictwem Arona, ojca swego. Co się tyczy sług pańskich, ja myślę, że bracia za często popadają w jeden z dwóch błędów. Oni dają sługom Bożym albo więcej uznania, co Bóg zamierzał, albo za mało uznania. Paweł mówi o tych, którzy dają za wiele uznania sługom Bożym, jako o tym, że oni czczą aniołów. W Biblii Polskiej jest podana myśl, że oni służą aniołom, lecz właściwa myśl z greckiego jest, że ci, którzy uważają za wiele sług Bożych, czczą aniołów, czczą sługi. A drudzy, którzy odrzucają wszystkie narzędzia ludzkie, tych Piotr nazywa tych, którzy pogardzają zwierzchnościami. A oba krańcowe poglądy są błędne. Nie mamy ani sług Bożych czcić, ani ich odrzucać, lecz mamy się odnosić do nich w sposób biblijny. Jednym takim sposobem biblijnym jest, aby pamiętać o sługach Bożych. Psalm 112, a wiersz 6 tak nam mówi. W pamięci wiecznej będzie sprawiedliwy. Nie ma tu umowy o tych, którzy są sprawiedliwymi w swych własnych oczach. Jest mowa o sprawiedliwych w oczach Bożych, dawnych dzieciach Adama, a teraz, którzy są dziećmi Bożymi, których niedoskonałości są odkryte z szatą, są okryte szatą sprawiedliwości Chrystusowej. A więc godzi się o nich pamiętać z powodu ich sprawiedliwości. Jest także właściwym dać uznanie tym, których już Bóg uznał. Bóg dał uznanie pozafiguralnemu Itamarowi przez to, że dał jemu zadanie być sługą na bardzo ważny czas. I on w tej pracy był wierny. On był jednym z tych, o których Dawid powiedział, a wszakże jako i inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z książąt upadniecie. Tych książąt tylko było dwóch. Był najpierw książę Adam, który utracił swą doskonałość i sprowadził grzech i śmierć na wszystkich swoich dzieci. Był także inny książę, książę Jezus, który służył drugim, który dał życie za to, aby dzieci Adama przyprowadzić nazad do Boga. Nasz drogi brat Johnson był podobnym do tego drugiego księcia, Jezusa. On był członkiem małego statka, członkiem wielkiego Chrystusa, którego życie ofiarnicze było zachętą dla braci wszędzie. Na ostatniej konwencji w Filadelfii on zacytował tą myśl z psalmu 69, a wierszu 10. Gdy zacytował z Biblii, że gorliwość domu Twego zżarła mnie, a urąganie urągających Tobie przypadło na mnie. A wtedy podał poprawną myśl Sebrajskiego. Mój bracia, ta poprawna myśl w tym wierszu jest: gorliwość ku domowi Twemu zżarła mnie. Gorliwość ku domowi Twemu zżarła mnie. Jego ofiara, jako ofiara Jezusa, była zużyta, strawiona gorliwością za nas i innych braci, którzy są ludem, którzy są domem Bożym. Poza figurami Itamar był dla nas dobrym przykładem, co się tyczy słowa, postępowania, miłości, wiary i nauki. Imię Itamar znaczy kraina palmów. A to się odnosi do pracy brata Johnsona ku wielkiemu gronie. Jak to mamy opisane w Księdze Objawienia, w rozdziale 7, a wierszu 9. Potem widział, a oto lud wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, którzy stali przed stolicą i przed okolicznością baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich. A w drugiej Mojżeszowej, w rozdziale 38 i wiersz 21, mamy myśl, że i Tamara czynność i praca była nad Lewitami. Biorąc razem wszystką tą informację z różnych ksiąg, możemy przyjść do wniosku, że praca pozafiguralnego i Tamara była ku małemu statku, lecz była nad wielkim gronem i nad włodocianymi godnymi. Przez wiele lat jego dozór nad Lewitami składał się tylko z nagany i naprawienia ich różnych błędów. Pozafiguralny Itamar, jak pozafiguralny Eleazar przed nim, miał tę wielką troskę o lud pański. Tak samo jak każdy podpasterz troszczy się o trzodę pańską. On pokazał braciom, jak można dodać żaru do swej wiary. On pokazał braciom, jak mogą mieć większą nadzieję. On pokazał braciom, jak mogą więcej tej iskierki miłości dodać do swojej społeczności z braćmi. A czasami zdarza się, że mamy osobiste doświadczenie, które czasami więcej dla nas znaczy, aniżeli najdłuższy artykuł. A więc chciałbym braciom takie doświadczenie przytoczyć tutaj w tym czasie. A to jest to. Blisko 25 lat temu tak się stało w naszym mieście Michigan w Ameryce, że w całym mieście było wielkie bezrobocie. 25% pracowników była bez pracy. A więc w całym czasie byłem cały rok bez pracy. A więc po sześciu miesiącach w jakiś sposób brat Johnson dowiedział się, że już nie pracuje 6 miesięcy. A więc nasz drogi brat przysłał mi czek. Mówi, bracie, my uważamy Ciebie jako członka domu biblijnego. W tym najsilniejszym masz czek, który składa się z tych pieniędzy, które byśmy tutaj płacili, gdybyś był w domu biblijnym. A więc jest bezrobocie, drodzy bracia i siostry w Ameryce, to każdy dostaje wspomogę od rządu przez kilkanaście tygodni. A więc ta wspomoga już dawno się wyczerpała. Żona poszła do pracy za parę dolarów na tydzień. Nasza córka miała 5 lat, nasz syn miał 1 rok, a więc wszystka oszczędność nasza poszła. A z tymi pieniędzami, które nam przysłał brat Johnson, chociaż ta suma była niewielka, lecz jeszcze było nam z tego pozostało kilka dolarów, gdy poszliśmy do pracy rok później. A więc czasami ci ludzie, którzy czasami się dają niektórym braciom tacy niedostępni, tacy wielcy, dbają o małych ludzi. Tak jak brat Johnson dba o mnie. Najważniejszą rzeczą jest to, że pieniądze przychodzą i odchodzą. Czy tak? Lecz najważniejsza część jest ta pamięć sługi Bożego o najmniejszych. A więc z tego doświadczenia, jak mówię, miałem lekcję, która mi starczy na całe życie. Naszym drogim bratu Johnson. Poza figurami Itamar, dzieli się nie tylko prawdą, ale tak samo i duchem prawdy. Jego życzeniem było, ażeby bracia się zgadzali z prawdą umysłem, a także i sercem. Nie tylko jest wymaganym, ażebyśmy literalnie wiedzieli o prawdzie, lecz ażeby się do niej stosowali. Jego życzeniem było, aby powiększyć zdolność braci w Słowie Bożym, aby ona mogła kształcić ich usposobienie i ich charakter. Jego życzeniem było, aby braci wzmocnić na duchu, aby byli lepiej przygotowani do walki ze światem, z ciałem, z błędem i szatanem. Ja myślę, że on był w tym dziele pomyślnym. Poza figurami Itamar dopełniał, uzupełniał, objaśniał i uszczególniał to, co Pan dał ludowi przez pozafiguralnego Eleazara. Bracia pamiętają, na przykład, podam kilka prostych przykładów. Bracia pamiętają, jak brat Russell mówił, że chodzenie przedstawia postępowanie, czy nie tak? Brat Johnson zgadza się z tym. To jest prawda. Lecz proste chodzenie przedstawia sprawiedliwe postępowanie, a chrome chodzenie przedstawia niesprawiedliwe postępowanie. Brat Russell określił modlitwę jako będącą szczerym pragnieniem duszy wyrażonym słowami bądź wewnętrznie, czy nie tak. A brat Johnson mówił, że tak, to jest prawda, zgodził się. Lecz dodał to, że modlitwa składa się z 7 części. Z wyznania, chwalenia, dziękczynienia, wyznawania upadków, prośby, społeczności i zapewnienia. Brat Russell mówił i uczył braci, że podbicie ziemi chananejskiej przez Jozuego przedstawia walkę chrześcijanina przeciw własnemu ciału pod Chrystusem. A brat Johnson zgodził się, że tak jest. Lecz dodał to, że 7 narodów, które zajmowali ziemię Hanan, przedstawiali 7 nieprzyjacieli chrześcijana. A ci nieprzyjaciele są światowość, brak odwagi, grzech, przesiewanie, sekciarstwo, samolubstwo i błąd. Brat Rosy uczył, że kozioł Azazela przedstawia wielkie grono. A brat Johnson zgodził się z tym, że tak jest, lecz dodał to. Ta czynność najwyższego kapłana świata składa się z 7 czynności. Najpierw kozioł musi wysłuchać wyznania nad nim grzechu, a następnie musi być odwiązany od drzwi przybytku, a następnie musi być wyprowadzony do bramy, a więc wtedy musiał być oddany w ręce człowieka na to obranego. Musi wtedy być wyprowadzony na puszczę, musi być pozostawiony na puszczy, a następnie musi wpaść w ręce Azazela. Jako mały przypisek do historii, żona i ja byliśmy na konwencji w Filadelfii w roku 1949, gdzie brat i siostra Johnson i dom biblijny był na tak zwanym Snyder Avenue. My tam przybyliśmy, aby brata Johnsona odwiedzić. Widzieliśmy tam kilkanaście braci przed domem biblijnym, a przed nimi stał kozioł, któregośmy sfotografowali razem z braćmi. A więc nasz drogi brat Johnson dobrze znał kozła Azazela. Taki był jego wzór, taka była jego cecha pracy pozafiguralnego Itamara. Obserwując ten wielki postęp, te olbrzymie kroki naprzód, pytanie czasami zachodzi, dlaczego pomimo tego wielkiego postępu Nie ma więcej zgody pomiędzy ludem prawdy i ludem Bożym. Odpowiedź na to pytanie kryje się w symbolu drugiej laski Zachariaszowej, która jest podana u Zachariasza w rozdziale 11, a w wierszu 14. Potem porąbałem laskę moją drugą, związających, wzruszywszy braterstwo między Judą i między Izraelem. Słowo hebrajskie wzruszywszy znaczy, aby połamać, zniweczyć, odrzucić, całkowicie spustoszyć. Ta druga laska przedstawia prawdę Epifanii, a porąbanie lub rozcięcie tej laski przedstawia właściwe rozbijanie prawdy. Juda w tym wierszu przedstawia Kościół w ciele, a Izrael przedstawia wielkie grono jako klasza. Znaczenie tej figury jest tak, jak następuje, że to rozłączenie, to połamanie, to zniweczenie znaczy, że Eliasz i Elizeusz już razem nie szli, już razem nie mówili. Poza figurami stróżowie już nie widzieli okiem w oko. Kontrowersje mają swoje miejsce między ludem Bożym i są dozwolone dla pewnych celów. Czasami się zdaje, że Bóg nie ma kontroli nad tymi warunkami. Myślimy sobie, a czasami mówimy sobie, dlaczego Bóg pozwala na kontrowersje. Nasz drogi brat Jansson dobrze tę sprawę rozumiał i pewnego razu tak się wyraził. Nie pamiętamy jednej kontrowersji, do której zostaliśmy wciągnięci, że jakieś nowe światło z niego nie wyszło. I dodał te słowa. Takie były doświadczenia ludu Bożego przez wszystkie wieki. A więc nie martwmy się, drodzy bracia i siostry, od czasu do czasu kontrowersją, bo z tego wychodzi dobro. Lecz te błogosławieństwa są ukryte tylko dla tych, którzy są po właściwej stronie kontrowersji. Bo kontrowersja ma dwie strony. Złą i dobrą. Bądźmy po dobrej stronie, po prawdzie, w każdej kontrowersji. Mniej wierni, którzy są na złej lub niewłaściwej stronie danej kontrowersji, mijają się z wielkimi błogosławieństwami. I w tym samym są słabsi, ażeby się oprzeć następnej kontrowersji. Podczas każdej kontrowersji, pomimo tego, że kontrowersje w ciągu czasu wynikają w dobrych rzeczach, słudzy pańscy wiele cierpią przez kontrowersje. Pytanie czasami zachodzi, czy Bóg nie mógł ukrócić tej goryczy, tej gorzkości przesiewaczy? Czy Bóg nie mógł powstrzymać tych, co czynili im te trudności, te kłopotów? Czy Bóg nie mógł zamknąć usta oskarżycieli i złośników? Tuż przed wyjściem Izraela z Egiptu Bóg przepowiedział, że umrze wszystko pierworodne w Egipcie. Od pierworodnego syna faraonowego do pierworodnego z bydląt. A jeszcze jedno się stanie. Lecz przeciwko synom izraelskim nie ruszy językiem żaden pies. Ani przeciw człowiekowi, ani przeciw bydlętom. Polska Biblia troszkę niewłaściwa jest tym. Właściwa jest ta. Ale u wszystkich synów izraelskich nie ruszy językiem swym ani pies, ani człowiek, ani bydlem. Myśl jest ta. W Egipcie Bóg mógł powstrzymać języki psom, a nie powstrzymał języki tym, którzy byli nieprzyjacielami sług Bożych. Wszystko to się stało w Egipcie z tej przyczyny, aby się rozmnożyły cuda Boże. A w czasie Epifanii wielu nas widziało zadziwiające, dobre, korzystne rzeczy, pomimo niektórych nieprzyjemnych nieprzyjemności, które Pan dopuścił, aby się stały. Pozafiguralny Itamar, jako narzędzie mówcze Pana, miał nie tylko zadanie ku lewitom okresu Epifanii, ale również i dzieło ku przyszłym lewitom tysiąclecia, młodocianym godnym. Brat Russell podał niektóre ogólne fakty o młodocianych godnych, mniej więcej ogólną myśl, że oni będą wybrani, lecz nie będą spłaceni z ducha. A brat Johnson wykazał z wielu pism, że tak właśnie jest. On wytłumaczył nam przypowieść Księgi Przypowieści Salomonowych w rozdziale 30, wiersza 24 do 28. Tak się czyta. Te są cztery rzeczy najmniejsze na ziemi, wszakże są mędrsze nad mędrców. Mrówki, chów słaby, które sobie jednak w lecie gotują pokarm swój, króliki, który jest twór słaby, którzy jednak budują skalę dom swój, szarańcze króla nie mają, a wszakże wszystkie hufamy wychodzą, pająka można wziąć do ręki, a bywa w pałacach królewskich. Bracia wiedzą, że wszystkich przypowieści nie ma w Nowym Testamencie. Są niektóre w Starym Testamencie też. Tu jest tłumaczenie o czterech klasach wybranych, którzy mają prawdę i ducha prawdy, które się wydają niewykaźnymi i błahymi przed ludźmi, lecz one mają więcej mądrości, aniżeli mędrcy świata. Mrówki w tym tekście przedstawiają małe stadko. Jezus uczył swych uczniów, ażeby byli małymi. Lecz On nauczył nas, jak to ten mały człowiek grzeszny może się stać Synem Boga Żywego. Króliki przedstawiają starożytnych godnych. Ci byli także rzekomo słabi, lecz tylko mieli maluszko prawdy, ale z tą prawdą zbudowali sobie mieszkanie w tysiącleciu. Szarańcze przedstawiają młodocianych godnych. Oni nie mają specjalnego przewodnika, lecz dokonują wielkich rzeczy w planie Bożym, jednością celu i będą zwierni Panu. Ja widzę pomiędzy braćmi, że bracia tu wykonują wielkie dzieło. Paweł przedstawia wielkie grono. Nie mieli wiele piękności za życia z powodu utracenia kolonii i tak dalej, lecz jednak oni będą wywyższeni na ważne stanowisko przed tronem Bożym. Będą żyli w pałacach królewskich, jak mamy napisane we wierszu 28. Jak wielkie i ważne nauki są zawarte tylko w paru słowach w Słowie Bożym. Posłanik Epifanii także tłumaczył braciom, że wiele podobieństwa jest między tymi dwoma klasami tysiącletnich lewitów, pomiędzy starożytnymi godnymi a młodocianymi godnymi. Jest takich 14 podobieństw. Obie klasy mają to same stanowisko przed Bogiem, co się tyczy pokuty, co się tyczy wiary, usprawiedliwienia, poświęcenia, wierności w ciężkich próbach, okoliczności nieprzyjaznych do sprawiedliwości, a przyjaznych do niesprawiedliwości, względem zadośćuczynienia niesprawiedliwości, względem wyroku Adamowego, ziemskich zarysów przymierza z przysięgą, względem miłości Bożej, zasługi Chrystusowej, nowego przymierza, próby o życie i niemożliwość wstąpienia na woską drogę niebieskiego powołania z powodu nieotwartych drzwi, co nie była ich winą. Możemy być pewni, drodzy bracia i siostry, że nasi bracia z dawnych wieków, starożytni godni, nie mieli tych wielkich praw, co mamy dzisiaj. tego dobrego wytłumaczenia o tych rzeczach. Lecz wiedzieli, co mają czynić, aby się podobali Bogu. Oni wiedzieli o pokucie, o wierze, o poświęceniu, o nieprzyjaznych okolicznościach, o wyroku adamowym, o miłości Bożej, o opatrzności Bożej, o Jego opiece. O tych rzeczach oni dobrze wiedzieli. Abraham, Boże, chciałem im powiedzieć.